rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka, rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem, rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza.
Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym dzieci. To ona odpowiada za jego rozwój. Myśląc zaś o wychowaniu, trzeba mieć na uwadze nie tylko to fizyczne, estetyczne czy moralno-etyczne, ale również wychowanie religijne. Dziś także można zaobserwować różnego rodzaju próby oderwania dziecka od Boga i od religijnego wymiaru ludzkiego życia. Takie zachowania tłumaczy się twierdzeniem, gdy dziecko dorośnie, to wtedy samo zdecyduje o tym, czy wybierze religijną, czy też ateistyczną postawę wobec siebie, innych ludzi i świata. Zanim jednak tego wyboru dokona, to rodzice nie zapominajcie, że to na was spoczywa obowiązek, aby przygotować dziecko do samodzielnego i dojrzałego życia. I to przygotowanie, chcąc nie chcąc, zawsze będzie szło w jakimś kluczu, podług jakichś zasad, wartości. I dziś na ten temat porozmawiam w audycji Rodzina w czasie z panią Ewą Kowalewską, żoną, mamą i babcią, od lat zaangażowaną w działania na rzecz obrony życia nienarodzonych, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia oraz Human Life International Polska.
Serdecznie witam. Myślę, że jest to bardzo ważny temat dla nas wszystkich, bo widzimy, że nasza polska młodzież coraz częściej ma wątpliwości albo nie chce chodzić do kościoła, odcina się. No i oczywiście tak, na katechezy nie chcą chodzić, albo nawet są jakieś takie prowokacyjne apostazje. No więc coś nowego, kiedyś tego nie było. Także te pytania powinniśmy sobie zadawać. Wiem, że w kościele są takie analizy robione. Mnie się wydaje, że one są niewystarczające, a temat jest tak ważny, że na to należy zwrócić uwagę. I trafiłam na bardzo ciekawy artykuł podsumowujący badania amerykańskie. Byłam zdziwiona, bo mnie się wydawało, że tak liczba katolików w Stanach Zjednoczonych to tak mniej więcej się utrzymuje na 150 milionów, mniej więcej tam jest dosyć stabilna. Tymczasem okazuje się, że to się dzieje tylko dzięki temu, że jest duża imigracja z południa. No jak wiadomo, tam jak przez Meksyk przechodzą, to są w większości katolicy. Natomiast mówią, że tylko 15% młodzieży, która wywodzi się z rodzin katolickich, jak dorośnie, deklaruje się jako katolicy i nadal utrzymuje kontakt z Kościołem, no i jakąś aktywność w tej dziedzinie. To strasznie przerażające. No więc oni zaczęli się zastanawiać, co się dzieje, dlaczego te rodziny tracą dzieci i skąd się to bierze. No i zlecili takie badania porównawcze, no, zrobione na jednym z uniwersytetów bardzo tak rzetelnie. No i te wnioski są dla nas niesłychanie ciekawe. Otóż oni stwierdzili, że faktycznie dużo osób porzuca wiarę. 50% z tych, co porzuciło, przechodzi do protestantów, do jakichś innych kościołów albo do w ogóle innych wyznań, a 50% z tych, co porzuciło kościół katolicki, pozostaje w ogóle bez żadnej wiary jako ateiści. No ale to jest olbrzymia liczba i to jest naprawdę jakiś błąd popełniamy, coś jest nie tak. No i zaczęli sprawdzać, jakie jest oddziaływanie, rozmawianie z tymi ludźmi, którzy chodzą do kościoła albo nie chcą chodzić, mnóstwo wywiadów, bardzo ciekawe badanie, no ale wnioski. No więc przede wszystkim wnioski wyszły takie, że jeżeli to już są czasy studenckie i jeżeli na przykład jest uniwersytet katolicki albo jakaś szkoła katolicka albo jakaś grupa katolicka, to jest, rodzice czasami uważają, że to rozwiąże temat. Nie rozwiązuje. To jest element wspierający, ale niewystarczający. To znaczy, jeżeli to dziecko wcześniej dokonało pewnych wyborów, to ona skorzysta dobrze, a jeżeli nie, no to oczywiście natychmiast zostanie z tego, po pobrzeżu pójdzie i albo jeszcze bardziej zrobi się niechętne do niektórych rozwiązań, bo przymuszaniem donikąd nie doprowadzi się, nie? Człowiek przymuszany być nie lubi, zwłaszcza młody. No ale Pan Bóg daje nam wolny wybór, bo chce być kochany, ja to ciągle powtarzam. Nie można kochać pod przymusem, tylko że dzieci tego nie wiedzą, im się tego nie mówi. I się pokazuje Kościół jako instytucję. Ja mówię, jeszcze jedna organizacja pozarządowa, nikomu niepotrzebna, do widzenia, nie? No ale Kościół to jest coś zupełnie innego. To jest wspólnota, to jest to oblubienica Chrystusa. To jest to miejsce, gdzie my znajdujemy to, co jest nam duchowo najbardziej potrzebne. Tylko, że ci młodzi tego nie widzą. I gdzie jest to miejsce, gdzie oni to gubią? I okazuje się, że te dzieci, te 15%, które zachowuje wiarę i które dalej jest aktywnych w kościele, które uczęszczają do co tydzień na mszę świętą, nie odczuwają żadnego przymusu, które czują się katolikami i niosą to dalej, to są te dzieci, które tą wiarę otrzymały w rodzinie od małego. Czy to rewelacja?
Dla mnie nie.
No dla mnie,
dla mnie nie, bo jeśli człowiek praktykuje i stara się mieć żywą relację z Bogiem, no to nie jest żadnym odkryciem.
No właśnie o to chodzi. Jeżeli rodzina nawet modli się razem, ale robi to jakoś tak bardzo schematycznie, a na co dzień Pana Boga w tej rodzinie nie ma. To znaczy, no jest dużo rodzin rozbitych, czasami ciężko jest pewne rzeczy połatać, a niestety jest bardzo dużo rodzin rozbitych, ale decyzja, nawet jeżeli to jest tylko jeden rodzic, no jest jakaś sytuacja podbramkowa i ojciec rodziny mówi tak, no nie bardzo nas stać na to czy tamto, ale zastanówmy się, co Pan Bóg nam proponuje w tej chwili. Czy my powinniśmy pomóc tamtej rodzinie, chociaż nie bardzo mamy za to, czy nie? Czy powinniśmy wysłać was do takiej szkoły, co Pan Bóg na to? Albo robisz coś takiego, ja pamiętam, miałam ze swoimi dziećmi kiedyś takie dyskusje, no bo im się to podoba. Ja mówię, ale bardzo przepraszam, ja się na to nie zgadzam. Na razie mam jeszcze prawo weta. A dlaczego? No bardzo proste, bo to jest grzech, to obraża Pana Boga. No bo młodzież tak reaguje, ale ta świadomość, że dla rodziców Pan Bóg jest ważny. Ważny to znaczy, idę do kościoła, klękam przed Najświętszym Sakramentem, on tam dla mnie jest. Przyjmuję Komunię Świętą, to nie jakieś, prawda, ciasteczko, tylko przyjmuję żywego Chrystusa. I ja to muszę pokazać moim dzieciom. Na przykład w mojej parafii ksiądz fantastycznie robi, bo rodzice podchodzą z dzieckiem na rękach, ksiądz błogosławi dziecko, no i udziela komunii mamie czy tacie. I w tym momencie też powstaje taka jedność, nie? To fantastycznie to działa. I to też oddziałuje na dziecko, bo dziecko widzi, że to tak funkcjonuje, cała rodzina podchodzi. Ale na co dzień. No oni zwracali uwagę na przykład, że rodzina, która siada do wspólnego obiadu. No w Ameryce to ten obiad jest wieczorny, prawda? No ale to może być kolacja. No można to organizować w różny sposób. Może być to sobotnio-niedzielny obiad. Siadamy przy stole. No ja muszę powiedzieć, że w mojej rodzinie przywieźliśmy zwyczaj modlenia się przed obiadem w taki bardziej bezpośredni sposób z Austrii. I to takiej dosyć zliberalizowanej Austrii, ponieważ nasi przyjaciele, katolicy, modlili się bardzo zwyczajnie, brali się za ręce, modlili się razem i po prostu to było to coś takiego zwyczajnego. Mówią, u nas to trzeba było wstać, zrobić pompatyczne miny i to już było utrudnienie. No po co? Przecież siedzimy przy stole, tworzymy wspólnotę, bierzemy się za ręce, jeszcze dzieci mówią, którą modlitwę, bo jest parę świetnych wersji, prawda? No i w tym momencie te dzieci czują, że zapraszają tego Pana Boga do stołu, że rodzice w tym też uczestniczą, prawda? Że to wszystko razem, bo Pan Bóg jest z nami, On nam błogosławi. Tysiące takich rzeczy, prawda? Nie na zasadzie, ty idź do kościoła, ja mam wolne, bo to po prostu na pewno nie będzie działało, ale no idziemy razem. Idziemy razem, rozmawiamy na ten temat, nawet na trudne pytania odpowiadamy, bo czasami dziecko może mieć trudne pytania. Ja pamiętam, moja córka, która zawsze była dosyć oryginalna w skojarzeniach, przed pierwszą komunią miała taki problem, że nie mogła zrozumieć, jak to jest, że ona ma wolny wybór, ale Pan Bóg wie, co ona zrobi. No to ma, czy nie ma? No ja w parku patykiem na piasku rysowałam jej wykres czasu i pokazywałam, że my idziemy tutaj w czasie, bo my jesteśmy w tym czasie zamknięci, a Pan Bóg jest ponad tym i wcale nie musi na ciebie wpływać, tylko On już widzi, na co będzie. Sprawa była z głowy, ale no troszkę wiedzy trzeba mieć. I ta atmosfera domu, że Pan Bóg jest dla mnie ważny. Miałam takie spotkanie z dzieciakami przed bierzmowaniem. Nie w mieście, w mniej małej miejscowości. To zupełnie inaczej jeszcze działa. No ja mówię, słuchajcie, no ale dlaczego się decydujecie na... Mama kazała? No to się śmieją. To jest decyzja, którą podejmiesz teraz. Czy Pan Bóg jest dla ciebie ważny? Czy masz Go gdzieś? No ale jeżeli jest dla ciebie ważny, to stań sobie tutaj, kiedy nikt nie widzi, nikt na ciebie nie patrzy przed Najświętszym Sakramentem, albo uklęknij, bądź sobą i powiedz Mu tak, Ty jesteś dla mnie ważny. I całe twoje życie będzie zupełnie inaczej szło. I proszę Państwa, to jest ten wiek, kiedy to się właśnie załamuje. Bo w badaniach amerykańskich wyszło, że tą wiarę najczęściej tracą 12-13-letnie dzieci. I u nas jest tak samo. Nawet się czasami mówi, że bierzmowanie to jest sakrament pożegnania z Kościołem. No tragedia. No teraz mają być zmiany pewne, żeby to przygotowanie było inne. Ale wymuszane przygotowanie nie da. Jeżeli rodzina nie przekazuje, że Pan Bóg jest ważny, że my żyjemy i w naszej rodzinie Pan Bóg jest żywy, żywy i prawdziwy, to nie osiągniemy sukcesu. Ale te rodziny, które potrafiły zachować tą żywą wiarę, prawda, tą relację, no i które się razem modlą, to nie muszą być długie modlitwy, to nie muszą być pompatyczne modlitwy, raczej właśnie lepiej, żeby nie były pompatyczne, żeby były zwyczajne, które razem pójdą na mszę świętą, razem pójdą do komunii świętej i w tym momencie ten Pan Bóg im błogosławi, oni to zaczynają czuć, a Pan Bóg resztę zrobi sam, czyli po prostu będzie z tymi dziećmi rozmawiał, każdego inaczej poprowadzić, byle się ten człowiek otworzył. I to jest coś, co my potrafimy przekazać naszym dzieciom. I o tym się za mało mówi. Pamiętam, był taki panel właśnie robiony przez Katolicką Agencję Informacyjną, gdzie się wypowiadały osoby właśnie badające i tylko jedna młoda osoba zwróciła uwagę, że stosunkowo niewielka liczba młodzieży polskiej ma żywe doświadczenie Pana Boga w swoim życiu, tych młodych ludzi. I nikt nie zwrócił uwagi, no tylko zostało to powiedziane. Ja mówię, no to jest bardzo zły wynik, ponieważ Pan Bóg jest żywy, On zmartwychwstał. W związku z czym On oddziałuje na człowieka, jeśli człowiek się otwiera. I na każdego oddziałuje inaczej, inaczej go rozumie. Powstaje pewna przestrzeń, prawda? Tylko trzeba nauczyć to dziecko rozmawiać z Panem Bogiem. To muszę powiedzieć, że protestanci bardziej to umieją, bo oni uczą swoje dzieci pewnej otwartości. A u nas wszystko na zasadzie na hasło i wierszyk. No to nie zawsze działa, żeby przełamać ten próg, prawda? Żeby się otworzyć na tą obecność.
Najgorzej, kiedy tą relację z Bogiem sprowadzamy jedynie do jakiegoś obrzędu, lub cotygodniowej mszy świętej w niedzielę.
No może nie najgorzej, tylko niewystarczająco, tak powiedzmy, tak. Bo jeżeli idziemy do kościoła, jeżeli dziecko zachęcamy, no to jest taki pierwszy krok. Czasami bywa, że my sami mamy problemy i szukamy i nie bardzo wiemy, którędy i myślimy, że katecheta czy gdzieś tam właśnie jakaś szkoła katolicka rozwiąże nasze problemy. Nie, to my musimy z dziećmi rozmawiać. To my musimy szukać. To my możemy zaprosić kogoś, kto trochę bardziej jest obeznany, żeby z nami rozmawiał razem, nie? Żeby tworzyć tą atmosferę. No ale pomodlić się przed jedzeniem, to przecież każdy potrafi. Panie Jezu, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. Dzieci małe, ale się cieszą i wiedzą, że Pan Bóg jest. One w tym momencie czują to niejako namacalnie. Im mniejsze dzieci, tym bardziej to wyczuwają. A im starsze, tym bardziej zaczynają kombinować. W związku z czym trzeba to od małego. Tą przestrzeń pokazywać, nie? Nie tylko na zasadzie, czy ty już poszedłeś do kościoła, czy ty zrobiłeś to, czy ty zrobiłeś tamto. To nie jest wystarczające. To metodą sankcji nie da się wychować do miłości, a wiara powinna być wypływać z miłości, z potrzeby serca. I kontakt z żywym Bogiem to jest kontakt, gdzie to On dyktuje warunki. Myślę, że dużo osób tak jakby zatrzymuje się w tym rozwoju, bo szansę ma każdy. Ale tak jakoś im się wydaje, że tam nie ma tej przestrzeni, że ona jest pusta. I wtedy nagle, jeżeli jest pusta, no to w zasadzie to po co tam chodzić? Po co to robić? Nic z tego nie wynika. Nie otwierają się tak naprawdę na obecność, na transcendencję. No mówię, no jeden stanie przed ikoną, na przykład na Jasnej Górze, przed Matką Bożą i nagle poczuje to coś, ten powiew łaski i nagle zupełnie widzi to wszystko inaczej. A inny nie odczuje, każdemu inaczej. Pan Bóg mówi do innego, ale jeżeli my nie szukamy tego, to trudno się spodziewać, że nasze dzieci nagle odkryją wszystko. A ten żywy kontakt z Bogiem, to jest ta tajemnica, żeby nasze dzieci nie straciły wiary. No to każdy musi sam przemyśleć, myślę.
Co Pani zdaniem dzisiaj współczesnemu człowiekowi utrudnia budowanie tej żywej relacji z Bogiem, a co za tym idzie wychowywanie później swoich dzieci w duchu wiary, tego żywego kontaktu z Jezusem?
Mamy dookoła siebie mnóstwo zakłóceń, które nasz czas opituje. No i oczywiście rozbite rodziny. To jest pierwsza rzecz, która... No niestety rozwodów mamy to co roku, razy dwa, bo to i tata, i mama. Dzieci między tym, a tym. Nawet jeżeli oni się teoretycznie nie kłócą jakoś tam, to mimo wszystko jest rozdarte, nie ma tej więzi. To jest bardzo złe i najbardziej na tym cierpią dzieci. No i czasami mają pretensje, no bo każdy może dojść do Pana Boga, nawet z bardzo trudnych rodzin. Ja pamiętam takiego chłopaka z domu dziecka, który przychodził do naszego duszpasterstwa akademickiego i on był niesamowicie otwarty. On szukał, żeby się na czymś oprzeć i to wszystkich wzruszało i on faktycznie ścieżkę znajdował. No ale to wyjątkowa łaska. No, czasami cudu łaski potrzeba, no i czasami się zdarzają, ale tylko czasami. Co nam szkodzi? Szkodzi nam to, że młodzi przestają słyszeć. Po prostu telefon. I od malusieńkiego dziecka tylko i wyłącznie obraz i tylko i wyłącznie telefon. Tylko i wyłącznie telewizor, tylko i wyłącznie TikTok, Facebook albo jeszcze nie wiem co tam. W każdym bądź razie komunikują się półhasłami. Dłuższe tłumaczenie ich męczy. No to są zmiany kulturowe, które bardzo trudno zmienić. No w internecie są rzeczy i dobre i złe, ale jeżeli matka daje dziecku telefon dwuletniemu na przykład, czy trzyletniemu, żeby mieć święty spokój, bo musi coś tam zrobić, to popełnia olbrzymi błąd, bo to dziecko w tym momencie jest skanałowane i ono już niektórych przestrzeni nie widzi i nie słyszy. No a żeby tam zachęcić do czegoś. Ja mówię na przykład u nas na wsi, to jest taka miejscowość, nazywa się Niedamowo, pod Kościerzyną. I tam razem z księdzem zrobiliśmy, no trochę pomagałam, szopkę. To szopka ruchoma, trochę przerobiona ze starej. Tam jest w tej chwili ze 60 figurek. No i są i kapele ludowe, i ci, którzy chodzą z kolędą, prawda, no na Kaszubach to są gwiżdże, to trochę inna tradycja. Są rodziny, które idą, są postacie historyczne, takie, siakie, owakie. No i wydawałoby się, że dzieci, które dzisiaj patrzą tylko w telewizor, byle się ruszało, to nie powinny być tym zainteresowane. Tymczasem dzieci przychodzą z otwartą buzią, bo tam się coś kręci dookoła tego żłóbka. Tutaj są, każda figurka jest inna. Jeszcze ksiądz wpadł na pomysł i ustawiają te figurki podczas Adwentu. Wstawiają już do tej symbolicznej szopki i o każdej figurce coś tam jest mówione i tłumaczone, kto to jest, dlaczego, dlaczego. I w tym momencie widać całe środowisko, bo kiedyś przyjechała, to była chyba Angielka czy Amerykanka i w okolicach Wielkanocy. No i tak się trochę przez Polskę przejechała, właśnie była w niedużym miasteczku i tak popatrzyła i mówi, wy nie doceniacie tego, co macie. A co takiego? Ona mówi, zobacz, w zasadzie większość ludzi z tutaj mieszkających była na mszy świętej i na uroczystościach wielkanocnych i w zasadzie wszyscy byli u spowiedzi i poszli do komunii. Czyli cała ta wioska, czy ta małe miasteczko jest w stanie łaski. Czy sobie uświadamiacie, jakie są tego owoce? Jakie są relacje między tymi ludźmi, którzy żyją w ten sposób? Ja pierwszy raz na to popatrzyłam od tej strony, nie? A teraz patrzę, jak widzę, jak tłum tych ludzi idzie, ale oni idą do spowiedzi. Oni weryfikują swoje życie, przyglądają się temu. No i przeżywają zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus jest dla nich ważny, prawda? Sakramenty są ważne, razem z nimi przychodzą ich dzieci. I w tym momencie nagle się okazuje, że to jest miejscowość, która jest żywa. Bo Bóg żyje w ich sercach, On jest żywy i jest żywa relacja. Ale w tym momencie, jeśli się któryś z sąsiadów pokłócił z drugim, no to przychodzi taki moment, kiedy należałoby się pogodzić, no albo prawda, z opłatkiem podzielić, jak ktoś tam wyjdzie z jakimś małym gestem, no łatwiej, prawda? I to jest coś, co jest naszą rzeczywistością i to jest rzeczywistość, która jest historycznie uwarunkowana, ale dzisiaj się dużo rzeczy zmienia, zwłaszcza w dużych miastach. I ja mówię tak, idę do sklepu właśnie w małej miejscowości, to my kobiety ze sobą rozmawiamy, mówię, wie pani, to jest pyszne, a no to ja spróbuję, a to wezmę to, a wezmę tamto, dzieciaki obok, a w mieście, jak ja się odezwę, to patrzą na mnie jak na wroga, no to terrorysta, co on mi tu mówi, co ja mam robić, nie? No więc to są zmiany kulturowe, które są bardzo niebezpieczne i dzieci w pewnym momencie odczuwają niepokój z tego powodu, takie zagrożenie i blokują swoją świadomość i wtedy są zamknięte na wiarę i już jak mają tam lat 20 parę, 30, to już jest bardzo ciężko z nimi rozmawiać, cudu trzeba. Czyli trzeba z dziećmi rozmawiać wcześniej, pokazywać im tą przestrzeń wcześniej i oni, jeśli w nią będą wchodzić z radością, z miłością, bo ta miłość jest potrzebna do tego, to wtedy oni tej wiary nie stracą, bo ona będzie dla nich zbyt cenna.
Przypomnę, że gościem audycji jest pani Ewa Kowalewska, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia. Prywatnie żona, mama i babcia. A rozmawiamy o religijnym wychowaniu dzieci. Największą rolę odgrywają rodzice, ich postawa, ich wzajemne odniesienie do siebie jako małżonków, emanowanie tym ciepłem, miłością na dzieci. Jeżeli tego nie ma w rodzinie, tej chemii nie ma między małżonkami, no to trudno to dobro przelewać na swoje dzieci.
Wiadomo, że nie da się podzielić czym, czego się nie ma. Ale to nie znaczy, że nie można próbować, no bo jednak na przykład rodzina się rozbiła, ale no dzieci są na przykład z ojcem. No dajmy taki nietypowy przykład. Ojciec je kocha i stara się im pokazać pewne wartości. Ale ojciec jako ten właśnie mężczyzna konkretny, który pokazuje, że wiara jest dla niego ważna, no to w tym momencie też tym dzieciom pokazuje pewną ścieżkę. Tak samo matka może pokazać pewną ścieżkę. No a potem to trzeba modlić się i Pan Bóg pewne dziury, nasze błędy jakoś tam niweluje, prawda? Ale tutaj nie tylko rodzice są ważni. Ważni są dziadkowie, wujkowie, atmosfera w tej szerszej rodzinie, ponieważ to promieniuje. Czasami są takie miejsca, takie rodziny, do których przychodzą wszystkie dzieci z okolicy, bo tam jest super, bo ta rodzina właśnie tchnie miłością. No to warto się przyjrzeć, dlaczego tak jest, nie? I czasami bywa, że dzieciaki po prostu uciekają z innych miejsc, a idą tam, bo tam można się pobawić, tam można być sobą, tam każdy porozmawia, tam się nade mną pochyli. Ale moja rodzina też może taka być. No jeżeli jest to małżeństwo, jeżeli to jest rodzina oparta na tym fundamencie wiary w Chrystusa, no to w tym momencie ma dużą szansę, że się to uda. A inni mają szansę poszukiwać. Ja znam ludzi, którzy dopiero jak dziecko szło do pierwszej komunii, bo ochrzcili z przyzwyczajenia, no trzeba było z dzieckiem rozmawiać, nagle przemyślali swoje sprawy, no poszli, zaczęli rozmawiać, przeszli katechezę i był i ślub, i pierwsza komunia, i wszystko razem, nie? Znaleźli coś. To dziecko ich przyprowadziło. Tak czasami to bywają takie różne ścieżki. Ale dziadkowie. Dziadkowie to jest sama miłość. No, do karania to są tata, mama, jak tam coś trzeba zdyscyplinować, a dziadkowie mogą sobie pozwolić na to, żeby porozmawiać, żeby coś pokazać, żeby coś opowiedzieć. Właśnie no, różne opowiadania są niesłychanie potrzebne. I dzieci teraz są takie niespokojne, one by chciały, żeby wszystko szybko. No to trzeba tak trochę się streszczać. A z drugiej strony, jeżeli przychodzi ten taki odpowiedni wiek, Najczęściej to są pierwsze lata szkolne, kiedy dziecko zaczyna słuchać więcej, no to właśnie trzeba mu opowiadać. No i daj Boże, żeby były okazje do tego, trzeba ich szukać. No ja na przykład wyciągnęłam taką starą, bardzo starą Biblię, która w domu jest, to jest taki wydruk jeszcze drzeworytów, no bardzo starych takich, no wydanie historyczne. Pokazałam wnukowi, mówię, słuchaj, to jest nasza święta księga naszej rodziny, ona tutaj leży, jej nie można tak tego, ale może sobie obejrzymy, chociaż ten początek, nie? Jak to ten Pan Bóg stwarzał świat. Bo bardziej mu się podobało, niż się spodziewałam. Więc to trzeba szukać, ale nie można wszystkiego naraz, to trzeba po kawałeczku, to trzeba, no i nie na zasadzie teraz to my będziemy rozmawiać o wierze i o religii. To od razu ucieknie, nie? Trzeba powiedzieć, no ale no wiesz, no zobacz, to super, a dlaczego było tak? A dlaczego Pan Bóg stworzył świat? A na czym polega ta tajemnica? Że możemy go kochać, że w jakiś sposób możemy się realizować? Jak się Pan Jezus urodził? Dzieci są bardzo otwarte na te tematy, także my to wiemy. Tylko, że jakbyśmy w tym całym zabieganiu gubili czasami to i dlatego ta modlitwa przed posiłkiem czasami no jest taką jakby potrzebną, podstawową. Nie? Pan Bóg jest zaproszony, żeby siadł między nami, żeby nie robić tego tak pompatycznie, tylko tak bardzo zwyczajnie. Widziałam jakąś taką wspólnotę, to byliśmy akurat jako grupa, oni byli jako druga grupa, nie wiem, czy to była rodzina rodzin, czy jakaś, no jakaś taka grupa. I tam były rodziny z malutkimi dziećmi. Niektóre były jeszcze przy piersi, niektóre już trochę biegały. I oni właśnie przed jedzeniem taką modlitwę śpiewaną dla tych dzieci. Pierwszy raz słyszałam, ale było to zachwycające. I oni to śpiewali, i było niam, 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 i wszystko było co trzeba. I te dzieciaki były zachwycone, to było dla nich oczywiste. I to wsiąka, to zostaje i warto o tym pamiętać.
Podoba mi się to, jak pani mówi o tym spotkaniu rodziny przy stole. Przy stole zapełniamy swoje puste żołądki, sycimy się, zapełniamy swój głód, ale myślę, że zaczynając swoją relację, przygodę z Panem Bogiem od stołu, od tej prostej modlitwy dziękczynnej za posiłek, za to, że możemy się spotkać, to myślę, że tak analogicznie możemy przenieść, że później od tej prostej modlitwy zaczynając, zauważymy, odkryjemy w sobie, że mamy coraz większy głód Pana Boga i będziemy szukali innych sposobów zapełnienia tego głodu, czyli znajdzie się sakramentalna spowiedź święta, Eucharystia, może dodatkowe jakieś godziny w tygodniu na modlitwie, może jakieś dodatkowe rekolekcje, może jakaś dodatkowa lektura duchowa.
Na pewno jest to możliwe, zwłaszcza dla rodziny żyjącej wiarą. Ale żeby przekazać ten fundament wiary i żeby dziecko, no każdy ma wolny wybór, Pan Bóg naszym dzieciom też wolny wybór dał, to wystarczy, żeby Pan Bóg był w naszej rodzinie ważny i żeby one sobie zdawały z tego sprawę, że Pan Bóg jest z nami, że my się ku Niemu zwracamy, bo On po prostu jest wśród nas. On jest dla nas bardzo ważny i to wcale nie muszą być pompatyczne rzeczy. Bo jeżeli zaczynamy przesadzać na zasadzie teraz to ty klękasz i tu robisz to i tamto, no niby to jest takie oczywiste, ale u dziecka mogą być takie momenty, kiedy taka forma budzi jego opór i wtedy trzeba rozmawiać. Trzeba się pytać, a dlaczego? A może można to zrobić inaczej? Bo Pan Bóg nie mówi, że ty musisz akurat tak czy inaczej. Ważne, żebyś się do Niego zwrócił. Żebyś się do Niego zwrócił osobiście. Jest jeszcze pośredniczka, jest Maryja. No także też można pokazywać, że można się zwrócić poprzez Maryję. I to jest też polska tradycja i w niejednej rodzinie właśnie poprzez Maryję to idzie. No jest to też takie trochę wzruszające, bo właśnie ta obecność matki, wschód się modli poprzez ikonę. No, ja jestem ikonopisarzem, dla mnie ikona jest czymś bardzo bliskim. No ale jak ludzie przyjeżdżają tutaj, to też modlą się poprzez ikonę. Nie do ikony, tylko poprzez ikonę, bo Matka Boża jest jedna i mamy tą ścieżkę otwartą i wchodzimy tą transcendencję. No więc na przykład jakiś obrazek czy coś, czasami dla niektórych osób jest to bardzo wspierające, tylko trzeba zwracać uwagę, że nie obrazek jest święty, a święty jest ten, który go ten obrazek przedstawia, nie? Żeby we właściwej relacji być od razu. Nie ma takich reguł całkiem sztywnych, ale no ja to właśnie podsumowałam w ten sposób, że pytałam tą młodzieńczę, czy Pan Bóg jest dla ciebie ważny? Czy On jest ważny? Jeżeli odpowiesz tak, i powiesz mu: tak, Panie Boże, Ty jesteś dla mnie ważny, to potem posłuchaj, co on Ci powie, on na pewno Ci odpowie i masz go już, Pan Bóg już się o nim zajmie, a Ty tylko będziesz podpychać. To on to załatwi, nie musisz Ty. To Maryja weźmie za rękę i zaprowadzi do swojego syna, prawda? Tylko się słuchaj. Ale rodzic powinien wyjaśniać, te ścieżki odblokowywać, pokazywać przestrzeń, ale nie wymuszać, bo wymuszaniem się nie doprowadzi młodego człowieka, który ma w sobie to, że on ten świat podbijać po swojemu. Wszyscy tacy byliśmy przecież, prawda?
A co byśmy podpowiedzieli rodzicom, którzy załamują dziś ręce, bo kiedy dziecko było małe, włożyli tyle starań, aby je wychować, dbali o ich rozwój duchowy, religijny, a tu nagle przychodzi naście lat i dziecko mówi rodzicom: mi Pan Bóg jest niepotrzebny.
To są zawsze trudne wyzwania, ale trzeba pamiętać, że te naście lat to jest ten najtrudniejszy czas i trzeba rozmawiać, nie wymuszając niczego. Chcesz zadać trudne pytanie? Zadaj. Ja się też zastanowię, albo się popytamy. Masz wątpliwości takie czy inne? To jest zrozumiałe. Ja też byłem młody i też miałem wątpliwości. Przestrzeń religijna to jest olbrzymia przestrzeń o niesamowitym wymiarze i we wszystkie strony. I nasza wiedza religijna jest często bardzo mała, a naszych dzieci jest jeszcze mniejsza. A jak już przestają chodzić na katechezę, to jest dramat. No i dzisiejsze dzieci dostają tej wiedzy znacznie mniej. Ja pamiętam, jak ja chodziłam na katechezę, a zawsze mnie to fascynowało. I miałam dobrych katechetów, najpierw siostry, potem kapłanów, których do dziś dnia wspominam z nostalgią, ale ja wchodząc w szkołę średnią, już nie mówię maturę, w szkołę średnią, miałam przerobione w zasadzie bardzo dużo ze Starego Testamentu, o którym dzisiaj nie mają młodzież żadnego pojęcia. Katechizm miałam przerobiony podstawowy i nie było tego, że ja nie wiem podstawowych rzeczy. No ale można sięgnąć do katechizmu. Jeśli rodzic się nie czuje na siłach, to powinien zwrócić się do kogoś, kto mu pomoże. Ale przede wszystkim na dziecko nie krzyczeć i nie konfliktować się, tylko otwierać przestrzeń. No to czasami się tak zdarza, nie? Ja już nie chcę mówić kto, ale no w rodzinie ten wchodzi dziecko, no właśnie taka nastolatka i mówi: a bo wy się zawsze modlicie. Po pierwsze, tośmy cię akurat w tym momencie nie zapraszali, ale jak już przyszłaś, to proszę bardzo. A co ci przeszkadza? Przeszkadza ci? No nie przeszkadza, no dla nas Pan Bóg jest ważny. A ty swoje przemyśli. Jak przemyślisz, to przyjdź. No i w końcu przyszła. To cała rzecz polega na tym, żeby otworzyć ścieżkę, ale nie stanąć poprzek i nie warczeniem nie zrazić. Bo to bardzo często się dzieje, bo dzieci prowokują, no przecież wiadomo, nie? I patrzą na naszą reakcję. My musimy reagować z miłością. No masz problemy zrozumiałe, to no, w twoim wieku się szuka, no, ustawiasz te klocki od nowa. Ale masz wątpliwości, to będziemy się zastanawiać. Albo czytasz jakąś książkę i ona budzi twoje, no daj, ja też przeczytam, porozmawiamy. Masz trudne pytania, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że ktoś tam umie, no to porozmawiamy. Jestem otwarta na każdy twój problem. To jest strasznie ważne. I w zasadzie rodzice czują się tacy trochę niekompetentni czasami, albo czasami no, a nie mam czasu, a to tego, jeszcze pojawia się zmęczenie i agresja i tu jest największy błąd. Bo wtedy popychają dziecko w tamten. Poza tym to, że on powie, że teraz on nie chce, to nie znaczy za tydzień, za miesiąc, za dwa lata nie będzie szukał. On szuka i dlatego mówi, że nie chce. Może być pod wpływem jakiejś grupy, która będzie wyśpiewać. Dzisiaj być wierzącym katolikiem w szkole to jest wyzwanie. No więc trzeba pokazywać, że po pierwsze nie wszystkim musisz się chwalić, bo to jest twoja prywatna sprawa, a po drugie, no to przepraszam, ale on ma prawo do swoich zachowań, ty masz prawo do swoich, nie? A ja jestem z tobą. Więc no to jest wszystko otwarte, nic na siłę. A Pan Bóg pomoże i Matka Boża uprosi, to ja jestem przekonana, jeżeli dziecko się buntuje, to powinniśmy modlić się, omadlać, pytać się, jak powinniśmy rozmawiać. Dostaniemy natchnienie. No i oczywiście być w stanie łaski. No to trzeba zadbać, żeby, prawda, no Pan Bóg miał tą otwartą ścieżkę, poprzez nas też na dziecko, nie? Żeby ono rozumiało, że to jest ważne.
I Wielki Post niewątpliwie jest takim czasem, przez który jak przez ogromny kanał Pan Bóg chce puszczać tę łaskę do naszych serc, ale jest ten jeden warunek. O ile my się do Niego zwrócimy o pomoc, o ile my nie będziemy chcieli wszystkiego sami załatwić bez takiego całkowitego oddania, zawierzenia Mu wszystkiego.
Trzeba zawierzyć. Ja mówię, buntujący się nastolatek to jest twardy orzech do zgryzienia i to jest trudny czas. To jest czas bardzo często konfrontacji, no właśnie poszukiwań. I jeżeli my jesteśmy na tyle otwarci, że przyjmujemy jego zachowania i nie od razu nie rzucamy się na niego z krytyką, tylko mówimy, no wiesz, pierwsze rozróżnienie. Nie zgadzam się z tobą, ale to nie znaczy, że cię nie kocham. I ja ciebie kocham bezwarunkowo, niezależnie od tego, co wybierzesz, ponieważ jesteś moim dzieckiem, ja ciebie kocham. A to, co wybierzesz, to jest sprawa druga. Więc możesz się oprzeć na tym, że jesteś dla mnie tak drogą osobą i możesz wierzyć mojej miłości. Ja cię nie odrzucę, pomimo tego, że wybierasz nie tak jak, ale się nie zgadzam, ponieważ cię kocham, to się nie zgadzam z tym, co teraz mówisz i proszę cię, żebyś to przemyślał. Możemy porozmawiać. I od razu jest inna sprawa, bo co innego krytyka na zasadzie, co ty za głupoty opowiadasz, a co innego powiedzenie, ja cię kocham, ale się z tym nie zgadzam. Prawda? To są dwie różne rzeczy i to jest bardzo ważne, żeby rozróżnić.
I z tymi treściami naszych słuchaczy zostawiamy. Ja bardzo dziękuję za to takie osobiste doświadczenie wiary, bardzo osobiste podzielenie się swoją relacją z Panem Bogiem i to, jak ta relacja jest żywa, później może pięknie owocować w życiu małżeńskim i rodzinnym. Panie Ewo, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny.
Pan Bóg jest dowcipny i jak się zwracamy ku Niemu, to potrafi czasami naprawdę cuda dokonać. A wszystkim życzę powodzenia i dużo cierpliwości, ale jeżeli jesteśmy z Panem Bogiem, no to któż przeciwko nam? Na pewno nam się uda. No, czasami dużo czasu trzeba, żeby pewne rzeczy, ale czasami to się dosłownie dzieje bardzo szybko, więc to jest łaska. Łaskę Pan Bóg daje każdemu.
Przypomnę, że gościem naszej audycji była dziś pani Ewa Kowalewska, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia oraz Human Life International Polska. Prywatnie żona, mama i babcia. I to już wszystko w tej części programu. Na kolejną audycję z cyklu Rodzina w czasie w imieniu własnym, ale też siostry Lucyny Piątek zapraszam za tydzień o stałej porze.